Porozmawiajmy o zdrowiu.
Witam Państwa, Magdalena Sitek przed mikrofonem. Rak jądra to jeden z najczęściej występujących nowotworów u młodych mężczyzn. W Polsce wykrywa się corocznie około 800 przypadków tego nowotworu. Rak jądra jest nowotworem o dobrym rokowaniu, pod warunkiem odpowiedniego leczenia. Czynnikiem sprzyjającym skutecznej terapii jest wykrycie guza jądra na wczesnym etapie zaawansowania. Gościem cyklu Porozmawiajmy o zdrowiu jest dzisiaj doktor nauk medycznych Jarosław Jaskulski, kierownik Kliniki Urologii w Świętokrzyskiej Centrum Onkologii. Witam Panie Doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, rak jądra, tak mało o nim jeszcze wiemy i tak mało o nim mówi się, być może dlatego, że dla wielu mężczyzn to choroba wciąż bardzo wstydliwa. Prostata jest nowotworem już bardziej znanym, a rak jądra to tak intymna część mężczyzny. Panowie nie chcą o tym mówić, panowie nie chcą dopuszczać do myśli tego, że mogą zachorować właśnie na ten nowotwór. Czym zatem jest rak jądra?
Nowotwór złośliwy jądra jest nowotworem wywodzącym się najczęściej z komórek germinalnych jądra, czyli z komórek rozrodczych, z których to powstają następnie dojrzałe plemniki. Czyli dotyczy to narządu, który jest niezbędnym nam do rozrodu, tak, i do przedłużenia ludzkości zasadniczo. Jest nowotworem występującym bardzo często w młodej grupie mężczyzn, czyli w grupie między 15 a 35-40 rokiem życia. I w tej grupie pacjentów występuje najczęściej nowotwór, który z grupy nienasieniaków. Jest to nowotwór, który dotyczy mężczyzn, którzy nie spodziewają się, że nadejdzie choroba. Czyli pacjent, który jest w trakcie nauki, mężczyzna, który jest w trakcie pracy zawodowej, na początku pracy swojej zawodowej, nie dopuszczają mężczyźni informacji do swojej głowy o tym, że może go już dotyczyć poważna choroba onkologiczna. Z tegoż te powodu mężczyźni wielokrotnie bardzo późno zgłaszają się do nas, do urologów, w ogóle do lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ choroba ta dotyczy potencjalnie zdrowego mężczyzny w sile wieku, najczęściej bez żadnych innych objawów na początkowym stadium rozwoju choroby. No i dotyczy strefy bardzo intymnej, z którym to problemem jest bardzo ciężko zgłosić się do lekarza. Mężczyźni w tym wieku najczęściej także nie wiedzą, do kogo mają się zgłosić. Opór przed pójściem do lekarza rodzinnego jest bardzo duży, bo może spotkam panią doktor, a trzeba będzie opuścić spodnie, a trzeba będzie się obnażyć i trzeba będzie pokazać problem. Jest blokada, tak? Przed podjęciem decyzji, która wielokrotnie jest bardzo prostą decyzją, bo wymaga tylko trochę odwagi. Nowotwory jądra dotyczą narządu, który jest poza ciałem człowieka, tak jakby jest zlokalizowany, jądra są zlokalizowane w mosznie, w związku z tym są bardzo łatwe do badania przez samych pacjentów. I pierwsza diagnoza jest zasadniczo diagnozą postawioną przez samego pacjenta, przez samego mężczyznę, poprzez samo badanie. Dzięki temu, że mężczyzna jest w stanie zauważyć jakiekolwiek nieprawidłowości, anomalii w strukturze tego jądra, no dzięki temu wtedy może podjąć decyzję i zgłosić się do urologa. Urolodzy zalecają samo badanie pacjentów, w szczególności w tej młodej grupie mężczyzn, raz w miesiącu jako samo badanie, zwykle po kąpieli, po gorącym prysznicu, ponieważ wtedy rozluźniają się tkanki moszne i łatwiej zbadać jądra. Poszukujemy w takim badaniu jakichkolwiek nieprawidłowości, czyli zgrubień, nierówności na powierzchni jąder, powiększenia takiego jądra. No tutaj trzeba zaznaczyć tylko jedno, że zwykle standardowo jest pewna różnica pod względem wielkości pomiędzy jądrami, w związku z tym różnicą wielkości niewielką nie powinniśmy się przejmować. Powinniśmy się martwić zmianami guzkowymi, zmianą konsystencji takiego jądra, czyli jądro zwykle z chorobą nowotworową staje się jądrem bardzo twardym. Dosyć rzadko jądro zmienione daje dolegliwości bólowe pacjentowi. Jeśli pojawiają się dolegliwości bólowe związane z guzem w jądrze, zwykle dotyczy to także procesu zapalnego, który może się toczyć w zakresie głównie na jądrze. I wtedy pacjent odczuwa dolegliwości bólowe. Sam nowotwór w początkowych stadiach rozwoju zwykle nie boli w jądrze. Pacjenci, którzy zauważają pewien dyskomfort w mosznie, uczucie pewne ciężkości jądra, tak? Czyli zaczyna to jądro pacjentowi przeszkadzać w pewien sposób podczas normalnego, codziennego funkcjonowania, podczas siedzenia, podczas jazdy samochodem, no powinno zwrócić już uwagę na to, żeby dokonać samobadania w pierwszej kolejności i poszukania ewentualnych zmian w zakresie takiego jądra. Innym objawem, który co prawda u niedużej grupy pacjentów, bo to około jest 7-10% pacjentów, który może zaniepokoić mężczyzn, to jest ginekomastia, ponieważ nowotwory jądra produkują pewne substancje hormonalne, które mogą powodować powiększenie piersi u mężczyzny i często pierwszym objawem u tej niedużej grupy pacjentów może być właśnie powiększenie jąder i to powinno zwrócić uwagę, żeby zbadać pacjentowi okolicę intymną. Kolejnym objawem, który może zaniepokoić pacjenta, ale może być już związany z bardziej zaawansowanym procesem nowotworowym, to jest powiększenie obwodu brzucha, dolegliwości bólowe w zakresie jamy brzusznej, problemy z oddawaniem stolca. Te objawy są związane z zmianami przerzutowymi do węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej, które to węzły chłonne są pierwszą stacją, gdzie nowotwór jąder daje zmiany przerzutowe. Objawami, które także mogą zaniepokoić w stadiach zaawansowanych choroby, to jest kaszel lub krwioplucie. Jest to związane w dużej części z pojawieniem się zmian przerzutowych w zakresie płuc. I to także jest bardzo niepokojący objaw już zaawansowanej choroby nowotworowej.
Co dalej? Jest już diagnoza rak jądra. Świat się wali, mężczyzna jest przerażony, nie wie, co będzie dalej. Czego spodziewać może się taki pacjent, który usłyszy diagnozę, ma pan raka jądra?
Postawienie diagnozy rak jądra nie jest wyrokiem śmierci dla pacjenta, bo tu należy podkreślić to, że nowotwory jądra, zarodkowe nowotwory jądra na początkowych stadiach rozwoju, czyli dotyczących głównie tylko jądra, są w ponad 90% wyleczalnych całkowicie nowotworów. W związku z tym rokowanie u takiego pacjenta jest wyśmienite. Jest to nowotwór zarodkowy jądra, najczęstszy w postaci nienasieniaków lub nasieniaków, który jest łatwo usunąć, jeśli dotyczy tylko jądra, bo wykonujemy niewielki zabieg operacyjny z dostępu pachwinowego usunięcia takiego jądra razem z fragmentem powrózka nasiennego i w wielu przypadkach jest to całe leczenie. Po niezbędnym badaniu histopatologicznym, określeniu typu histopatologicznego tego nowotworu oraz miejscowego stopnia zaawansowania, dopiero możemy podejmować dalsze działania w postaci diagnostyki całego ciała pacjenta, czyli musimy wykonać badanie tomograficzne jamy brzusznej, miednicy mniejszej w poszukiwaniu zmian przerzutowych w zakresie węzłów chłonnych, ale także i w innych narządach miąższowych możemy się spodziewać typu wątroba zmian przerzutowych oraz tomografii klatki piersiowej w celu poszukiwania zmian przerzutowych także w węzłach chłonnych lub w samym miąższu płuc. Zdarza się sytuacja też taka, że często pomimo zmian w jądrze podejrzanych, tego nowotworu tam nie znajdujemy, a ogniskiem pierwotnym nowotworu może być tkanka przestrzeni zaotrzewnowej. No jest to spowodowane tym, że jądra w okresie zarodkowym rozwijają się w okolicy podnerkowej i dopiero w okresie wczesno-noworodkowym powinny zstąpić do moszny z jamy brzusznej. W związku z tym tkanka, która jest narażona także na nowotworzenie, jest tkanką zlokalizowaną w okolicy dużych naczyń jamy brzusznej, w okolicy aorty i żyły głównej dolnej.
I takich badań pacjentu, którego stwierdzono raka jądra, powinien się spodziewać. One powinny być wykonane.
Tak, bezwzględnie takie badania powinny być wykonane celem oceny stopnia zaawansowania choroby. Należy tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że posiadamy w swoim orężu diagnostycznym badania z krwi, czyli tak zwane popularne markery nowotworowe. W przypadku nowotworów jąder jest to alfa-fetoproteina oraz beta-HCG oraz marker enzymatyczny, jakim jest LDH, czyli dehydrogenaza mleczanowa. Stwierdzenie podwyższenia tych markerów każe nam myśleć o tym, żeby poszerzyć diagnostykę w poszukiwaniu nowotworów jąder, ale także markery te nam są niezbędne w celu monitorowania przebiegu leczenia tejże choroby. Poziom tych markerów jest także dla nas bardzo istotny pod względem rokowniczym, czyli bardzo wysokie poziomy tychże markerów słabiej rokują pod względem jakości wyleczenia pacjenta, pod względem konieczności wdrożenia bardziej agresywnej formy leczenia, ponieważ wielokrotnie w sytuacjach miejscowo zaawansowanego nowotworu jądra lub nowotworu jądra, który dał przerzuty, leczeniem jest także leczenie chemioterapią lub także w przypadku nasieniaków, które dobrze reagują na radioterapię, właśnie radioterapia. Pacjenci zwykle są kwalifikowani w przypadku nowotworów zarodkowych jąder do chemioterapii w oparciu o sole platyny i znoszą całkiem przyzwoicie tą chemioterapię, pomimo pewnych swoich ubocznych skutków, któreż to te leki działają także na inne narządy, ale dotyczy to zwykle młodych, zdrowych mężczyzn, którzy mają wydolne pozostałe narządy typu wątroba, płuca i nerki, które są istotne w przypadku włączenia chemioterapii. Zwykle stosuje się kilka kursów tak zwanej chemioterapii w oparciu o BEP i to jest tak zwana pierwsza linia leczenia. W przypadku, kiedy pacjent nie reaguje lub słabo reaguje na taką pierwszą linię leczenia, mamy w zanadrzu jeszcze drugą linię leczenia chemicznego, w związku z tym tutaj skuteczność tej chemioterapii jest bardzo wysoka, która pozwala na wyleczenie całkowicie pacjentów, tak jak już wspomniałem, około 80-90%, nawet w sytuacji, kiedy pacjent ma przerzuty. Czyli pacjent, który ma zmiany przerzutowe w płucach, dobrze rokuje, pozostałe inne narządy troszkę gorzej, bo jeśli się pojawiają przerzuty chociażby w mózgu, tutaj rokowanie jest troszkę gorsze. I tutaj zaczynamy się zastanawiać nad inną formą terapii uzupełniającej, czyli radioterapią, czyli zmiany, które się pojawiają w zakresie mózgu, w zakresie kośćca, powinny zostać poddane napromienianiu. Inną formą leczenia jeszcze zmian, które pojawiają się w zakresie, jeśli to są pojedyncze zmiany, w zakresie płuc lub innych narządów, zawsze rozważamy leczenie chirurgiczne, usunięcie takich zmian. W Stanach Zjednoczonych przyjęte jest dodatkowo leczenie jako uzupełniające limfadenektomii zaotrzewnowej, czyli usunięcia całego pakietu węzłów chłonnych zlokalizowanych w przestrzeni zaotrzewnowej, tam gdzie potencjalnie mogą być zmiany przerzutowe w pierwszej linii. W Europie, w Polsce mamy troszkę inne podejście i w pierwszej kolejności zawsze stosujemy chemioterapię. Wkraczamy z leczeniem operacyjnym usunięcia takich zmian w przestrzeni zaotrzewnowej dopiero w sytuacji, kiedy w badaniach obrazowych typu tomografia czy rezonans znajdujemy zmiany resztkowe, któreż to powinno się usunąć właśnie metodą chirurgiczną. Nie porywamy się na to leczenie chirurgiczne w pierwszej kolejności od razu, ponieważ lokalizacja tych zmian jest niezbyt korzystna dla pacjenta, ale także i dla chirurga, urologa, ponieważ te zmiany zlokalizowane są w okolicy dużych naczyń jamy brzusznej, w okolicy przedkręgosłupowej, w okolicy, gdzie przebiegają nerwy odpowiedzialne za potencję oraz za wytryski nasienia. W związku z tym zostawiamy sobie to leczenie chirurgiczne limfadenektomii zaotrzewnowej tak jakby na drugą linię po chemioterapii. W takich sytuacjach, kiedy podejmujemy decyzję o leczeniu chirurgicznym tych zmian przerzutowych czy tych zmian resztkowych w przestrzeni zaotrzewnowej, czym się zajmujemy my urolodzy, przeprowadzamy z pacjentem szczegółową rozmowę na temat tego sposobu leczenia, ponieważ wielokrotnie po bardzo rozległych limfadenektomiach pacjenci pomimo zachowania potencji wzwodów nie mają wytrysków, a zwykle to dotyczy młodych ludzi, którzy wkraczają w okres dorosłości, którzy planują rodziny, planują potomstwo. W związku z tym jest to dosyć istotny element całej naszej terapii i tutaj powinniśmy bardzo, bardzo skrupulatnie pacjenta poinformować o zagrożeniach, jakie może nieść za sobą ta operacja. W obecnych czasach staramy się takie operacje wykonywać metodą laparoskopową, co dla pacjentów jest dużą korzyścią z racji tego, że pomimo tego, że w zakresie jamy brzusznej zabieg operacyjny w stosunku do metody klasycznej, otwartej, ma taki sam zakres, czyli musimy usunąć taką samą ilość tkanki z przestrzeni zaotrzewnowej, to laparoskopia pozwala nam na to, że nie uszkadzamy w tak dużym zakresie powłok jamy brzusznej, co skutkuje mniejszymi dolegliwościami bólowymi pooperacyjnymi, co skutkuje tym, że pacjent jest dużo wcześniej uruchamiany oraz może jak najwcześniej opuścić szpital i wrócić do normalnej aktywności zawodowej i naukowej.
Panie doktorze, czy przy dobrych rokowaniach po usunięciu jądra pacjent może być spokojny, czy jednak będzie musiał już stale poddawać się badaniu, bo rak może zaatakować drugie jądro?
Nowotwór jądra dotyczy zwykle jednego jądra, chociaż podkreśla się w piśmiennictwie, że obecność nowotworu w przeszłości jednego jądra zwiększa prawdopodobieństwo powstania w przyszłości nowotworu w drugim jądrze. Jest to udokumentowane i dowiedzione. Z innych czynników, które są czynnikami ryzyka zachorowania na nowotwór, to z dobrze przebadanych to jest wnętrostwo, czyli niezstąpienie jąder w okresie noworodkowym do moszny. Dziecko, które nie posiada jąder w mosznie po urodzeniu, wymaga ścisłej obserwacji i w przypadku takiego niezstąpienia w ciągu kilku tygodni, w ciągu roku powinno być zoperowane i to jądro powinno być sprowadzone do moszny. Niestety samo sprowadzenie jądra do moszny nie zapobiegnie rozwojowi nowotworu. Takie jądro jest już w pewien sposób znacznie mniejsze, ale jest narażone na to, że w przyszłości, w okresie dorastania czy w okresie już młodego mężczyzny dorosłego, to takie jądro jest w pewien sposób narażone na większe nowotworzenie. Jest innych czynników takich ryzyka w przypadku nowotworów jądra. To są zespoły genetyczne typu zespół Klinefeltera, które mają pewne zaburzenia genetyczne, które predysponują do rozwoju nowotworów jądra. Dowiedzione jest także, że nowotwory jądra mogą występować znacznie częściej w przypadku wystąpienia nowotworu u ojca lub dziadka w prostej linii. Tutaj pewne ryzyko istnieje także takiego zwiększonej zachorowalności na nowotwory jądra u dzieci.
Panie doktorze, i teraz wątek dla wielu mężczyzn bardzo ważny, także niezwykle delikatny. Chodzi o męskość. Czy po operacji, która wiąże się z usunięciem jądra, mężczyzna nadal zachowuje męskość, czy jest jednym słowem zdolny do prowadzenia aktywnego życia seksualnego?
Usunięcie jednego jądra w przypadku istnienia prawidłowego drugiego jądra w żaden sposób nie wpływa na męskość, ponieważ drugie jądro jest w stanie zapewnić prawidłową produkcję testosteronu oraz zapewnić prawidłową produkcję plemników, która pozwoli mężczyźnie być w pełni mężczyzną oraz w pełni być ojcem w przyszłości. Oczywiście usunięcie samego jądra może powodować pewien dyskomfort taki emocjonalny dla mężczyzny, ponieważ pozbywa się jednego z organów, który jest
synonimem męskości.
Synonimem męskości, tak. No, ale większość mężczyzn z jednym jądrem w pełni posiada możliwość zajścia w ciążę z partnerką i posiadania dzieci. W obecnych czasach także usunięcie samego jądra nie sprawia jakiegoś dramatycznego takiego obciążenia psychicznego dla pacjenta, ponieważ u większości mężczyzn możemy zaproponować także jednoczasowe lub wtórne zaimplantowanie protezy takiego jądra, co dla wizualnych aspektów takiej operacji dla dalszego życia mężczyzny może mieć istotne znaczenia dla jego pewności siebie, ponieważ dalej będzie posiadał dwa jądra, tak?
Tak jak kobiety mają implanty piersi. Tak, mężczyźni, panie doktorze, to pójdźmy nieco dalej. Myślę, że wielu mężczyzn, którzy nas teraz słuchają, zastanawia się, a co, jeśli ten nowotwór zaatakuje drugie jądro, będę musiał je usunąć. Oczywiście pojawią się implanty, ale czy to nie zaburzy wtedy mojej męskości? Ojcem już nie zostanę, ale czy nie będzie problemów chociażby z erekcją?
Rzadko się zdarza, że usuwamy obydwa jądra u takiego pacjenta, ale tutaj no, trzeba też podkreślić, że pacjent przed planowanym jakimkolwiek leczeniem, czy leczeniem operacyjnym usunięcia jąder, czy przed dalszym leczeniem chemioterapią w szczególności, zawsze jest informowany o możliwości i z sugestią zdeponowania nasienia przed takim leczeniem. W Polsce jest wiele banków nasienia w chwili obecnej. Niestety są to banki odpłatne, nierefundowane na NFZ, ale nie są to jakieś dramatycznie duże koszty. W związku z tym zawsze przed włączeniem leczenia operacyjnego, usunięcia obydwu jąder lub przed rozpoczęciem chemioterapii, która może uszkadzać też funkcje rozrodcze drugiego jądra, zawsze sugerujemy, aby pacjent zdeponował nasienie w takim banku, które może być wykorzystane przez wiele, wiele lat w późniejszym okresie do tego, żeby być ojcem. Z sytuacją usunięcia obydwu jąder mogą się wiązać niedobory testosteronowe. W związku z tym tutaj możemy mieć faktycznie zmniejszone siły witalne męskie. Zwykle staramy się tutaj wspólnie w porozumieniu z endokrynologami uzupełniać i suplementować te niedobory testosteronu w organizmie, co jest możliwe na różnych drogach, ponieważ mamy w chwili obecnej preparaty i w postaci iniekcji, ale mamy także i preparaty transdermalne, czyli takie, które się wchłaniają przez skórę w postaci plastrów czy żelów do wsmarowania. W związku z tym komfort stosowania takiej suplementacji już jest no, dużo, dużo bardziej dla pacjenta wygodny do zastosowania.
Panie doktorze, a co z mężczyznami dojrzałymi w wieku? Czy nowotwór jądra też może zaatakować mężczyzn 50-55+?
Nowotwór jądra może zaatakować także w tej grupie 40-60-latków. I tutaj w szczególności rozwija się nowotwór, który się też ładnie nazywa nasieniakiem, czyli jest trochę odwrotny, inną formą nowotworu zarodkowego. Nowotwór ten też bardzo dobrze się leczy w stadiach początkowych. Jego przewagą trochę nad nowotworami niezarodkowymi jest to, że bardzo dobrze reaguje także na radioterapię, więc wielokrotnie możemy uniknąć leczenia operacyjnego, zmian w przestrzeni zaotrzewnowej, poddając pacjenta innej formie terapii, jaką jest radioterapia, gdyż ten nowotwór jest promieniowrażliwy.
Rak jądra. Dziś w cyklu Porozmawiajmy o zdrowiu. O tym nowotworze opowiadał Państwu doktor nauk medycznych Jarosław Jaskulski, kierownik Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Magdalena Sitek, do usłyszenia.